Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Buzderewicz z radia UWM FM. Jest ze mną pani dr Korybut Marciniak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
5 i 6 października odbyła się sesja naukowa Życie prywatne Polaków w XIX wieku pod tytułem Rekwiem. Dzisiaj spotykam się z panią dr Marią, aby porozmawiać zarówno o tej sesji, jak i o temacie, który był na niej poruszany. Przełom października i listopada to okres zadumy i wspominania osób, które odeszły. Czy w XIX wieku wyglądało to podobnie, czy diametralnie inaczej?
Wydaje się, że w XIX wieku bardzo dużo rzeczy dotyczących społeczeństwa się zaczyna i te elementy związane chociażby z polityką, z ugrupowaniami społecznymi, z ugrupowaniami politycznymi, one gdzieś mają początek w tym XIX wieku. Natomiast jeżeli chodzi o temat tej konferencji umierania, to ja muszę powiedzieć, że tutaj jest diametralna różnica. Diametralna różnica przede wszystkim podejścia do samego umierania. W ogóle to XIX stulecie szczególnie Polacy kojarzą jako stulecie smutne. Ono było naznaczone piętnem śmierci i było to stulecie, gdzie ta śmierć była też traktowana w sposób szczególny. Ponieważ śmierć dotyczyła wielu Polaków w taki sposób, można by powiedzieć, podobny. Śmierć na Syberii, śmierć na wygnaniu, śmierć na polu walki, śmierć na emigracji. To były te śmierci, które poruszały Polaków dosyć mocno. Sam temat konferencji pokazał nam, że ta śmierć, w ogóle te referaty wygłoszone podczas konferencji, pokazał, że ta śmierć w XIX wieku była traktowana zupełnie inaczej, chociaż nie bez zaskoczeń. Tutaj co przede wszystkim może osobę taką z zewnątrz zaskoczyć w tym XIX wieku? Wydaje mi się, że samo podejście do umierania i miejsce tego umierania w życiu rodziny i w życiu prywatnym. Dzisiejsza kultura śmierć neguje. Dzisiejsza kultura powoduje, że śmierć staje się niewygodna, jest tabuizowana, jest medykalizowana. Osoba umierająca jest w jakimś sensie wzięta w tryby takiego mechanizmu medycznego, tak, pewnych zachowań, pewnych sposobów, które tutaj społecznie zostały zaakceptowane i czegoś nam brakuje przy tym umieraniu. Śmierć dzisiaj jest śmiercią samotną. O śmierci się nie mówi. Śmierć dzisiaj jest śmiercią, którą należy odepchnąć, bo jesteśmy w kulturze życia. Śmierć nie jest modna. Ktoś z bliski umiera, to staramy się tę osobę za wszelką cenę wyrwać z tego smutku, do tej żałoby i postawić ją do pionu, do życia, przywrócić z powrotem. Natomiast XIX wiek był pod tym względem kompletnie inny. Po pierwsze, śmierć była śmiercią bliską. To była śmierć w otoczeniu rodziny. Przy konającym były osoby najbliższe, ale także w zależności od grupy społecznej. Czasami przychodzili sąsiedzi. No, oczywiście też cała obsługa tutaj i ten rytuał religijny miał duże znaczenie. Śmierć była też zapisywana. Co mnie chyba tak najbardziej uderzyło, zresztą ja mówiłam na referacie podczas tej konferencji o tym, że notatki dotyczące śmierci, takie rejestracje tej śmierci, konania, tego przebywania przy łożu konającego, były zachowywane dla memoryzacji spraw rodzinnych i te notatki były przekazywane później bliskim, dzieciom, osobom, które na przykład nie mogły być przy konaniu. Ja mówię tutaj o bliskich, tak, osobom, które z jakichś przyczyn bardzo chciały, ale były w oddzieleniu. No, wiek XIX i to konanie w oddaleniu to jest bardzo częste zjawisko, tak, bo konają osoby, umierają osoby gdzieś tam właśnie, jak mówiłam, zesłane na Syberię, uciekające z kraju, z ziem polskich do chociażby Francji czy innych odległych miejsc, udające się na emigrację. I ta śmierć była samotna, ale osoby obecne przy tej śmierci rejestrowały, bardzo dokładnie, co się działo. W ogóle w XIX wieku powstaje taki typ pamiętnika, który nazywamy takim pamiętnikiem śmierci i choroby, można powiedzieć. Bardzo często spotyka się zapisy właśnie dotyczące wyłącznie tego okresu odchodzenia, czyli od momentu, kiedy pojawia się jakaś choroba, jeszcze może nie wiadomo, czy ona jest śmiertelna, ale później w dokumencie ona jest zaznaczona, czasami trwa to rok, czasami miesiąc, czasami jeszcze krócej. I później cała akcja tych memuarów, ona przebiega w ten sposób, że osoba opisująca zwalnia jak gdyby i potęguje napięcie w momencie, kiedy dochodzi do tych ostatnich dni, godzin i chwil. One są zarejestrowane bardzo dokładnie. One czasami są bardzo, to są przejmujące opisy. Nie są pozbawione również takich opisów czynności fizjologicznych. To, czego my dzisiaj się boimy, to, czego bardzo nie chcemy, tego nie pozbawiają tutaj opisujący. Opisywane są śmierci dziecka. Dzisiaj jak gdyby w momencie, kiedy dochodzi do takiej tragedii w rodzinach, to proszę zwrócić uwagę, to jakoś zostaje w takim milczeniu i mam wrażenie, że ewentualnie dzielimy się z tym terapeutą.
Czyli w dzisiejszych czasach następuje dużo większa tabuizacja śmierci, gdyż jakby, tak jak pani poruszała te zagadnienia, śmierć z dala od ojczyzny, śmierć na zesłaniu, śmierć bohaterów na polu walki za ojczyznę. To są właśnie takie tematy, które mogłoby się wydawać, że nie dotyczą naszej rzeczywistości. Czy według pani jest z nich na tyle coś uniwersalnego, że dzisiejszy Polak jest w stanie się z nimi identyfikować?
Ja myślę, że tak, jednak my żyjemy w rzeczywistości, gdzie ta śmierć w oddaleniu, ona jest obecna. Najlepszym przykładem tego chyba jest okres pandemiczny, kiedy my doświadczaliśmy bezpośrednio śmierci w oddaleniu. Czasami była to też śmierć, że tak ją nazwę, bohaterska, jeżeli dotyczyło to osób, które niosą pomoc, a jednak w oddaleniu, bez tego kontaktu z najbliższymi, odchodzą. Także tutaj jest na pewno to uniwersalne i można by powiedzieć, że emocjonalnie my jesteśmy bardzo podobni, tak? My emocjonalnie nie przechodzimy jakiejś ewolucji. Zmienia się nasz anturaż społeczno-kulturowy, polityczny, gospodarczy, technologiczny. Natomiast emocjonalnie my jesteśmy takim samym konstruktem i przeżywamy te sprawy bardzo podobnie.
Na czym polegała mitologizacja śmierci bohaterów narodowych? Kto mógł zasłużyć na tak zwany pogrzeb patriotyczny?
No tutaj sprawa jest dosyć rozległa. Kto mógł zasłużyć na pogrzeb patriotyczny? Na pewno osoba, która była wygodna i która pasowała w danym momencie do pewnej rzeczywistości, do przekazania pewnej idei. Historycy myślę, że do dnia dzisiejszego ciągle walczą z mitologizacją różnych postaci. Taką jedną z najbardziej zmitologizowanych postaci w XIX wieku, która jakby niosła ze sobą ideę patriotyzmu, ideę współpracy różnych grup społecznych, ideę walki za ojczyznę, to był Tadeusz Kościuszko. Jego śmierć odbiła się echem ogromnym. Sam kopiec Kościuszki, który budowano, powołano specjalny komitet, gdzie po prostu z kopca Kościuszki każdy Polak chciał mieć garść ziemi. To chociażby świadczy o mitologizacji śmierci i tej postaci. Tutaj podczas konferencji też była pokazana, zmitologizowana śmierć niektórych bohaterów. Byli to bohaterowie zarówno tacy pozytywni, jak i negatywni. Między innymi poznaliśmy dzięki pani profesor Iwonie Janickiej okoliczności śmierci wielkiego księcia Konstantego, który jest skojarzony bardzo negatywnie w naszej historiografii. Jak gdyby on umiera w 1831 roku, opuszczając w niesławie, w poczuciu takiej klęski osobistej Warszawę. I często tutaj dorabiano pewne historie do tej jego śmierci. Natomiast pani profesor stwierdziła, że on po prostu zaraził się cholerą i faktycznie umiera na cholerę. I tutaj nie można dopisywać czegokolwiek tam, jakiejś nadbudówki do tego. Również była śmierć księcia Józefa Poniatowskiego. No, gdybyśmy poznali dokładnie jego życie, zwłaszcza życie w Warszawie, rozrywek w pałacu pod blachą, no to on nie był takim bohaterem bez skazy. Nie był w ogóle bohaterem bez skazy, człowiekiem bez skazy. Natomiast jego śmierć w Elsterze, śmierć bohaterska, śmierć właśnie na polu walki, potem z niej został stworzony konstrukt, wokół którego cała postać została po prostu wywyższona i ubrązowiona, że tak powiem. Tych śmierci, takich bohaterów XIX-wiecznych naprawdę mamy sporo.
A jak wyglądały rytuały ludowe związane ze śmiercią i pochówkiem w XIX wieku? Czy dotyczyły one tylko społeczeństwa wiejskiego, czy przedostały się też do wyższych sfer?
Rytuały związane z pochówkiem, one przede wszystkim zachowują się najdłużej w tych niższych warstwach społecznych i tam, jak one wyglądały. Tutaj też, mówiąc o ziemiach polskich w XIX wieku, trzeba pamiętać, że tutaj mamy bardzo dużą różnorodność regionalną przede wszystkim. I tutaj te różne rytuały były często związane z konkretnym regionem. Z tego, co mi tak najbardziej nasuwa się i jest najbardziej takie uniwersalne i co nasuwa mi się na myśl, no to przede wszystkim takie rytuały związane z wystawieniem zwłok, z wyprowadzaniem odpowiednim tych zwłok. Na przykład Polacy zawsze pamiętali o tym, żeby umarłego z domu wyprowadzać nogami w kierunku drzwi. I to był rytuał związany z wierzeniami, że inaczej wyprowadzone ciało będzie tutaj ten dom nawiedzało, a ona ma przejść na tamtą stronę.
Czy ten zwyczaj ma korzenie jeszcze pogańskie, czy to jest zwyczaj chrześcijański?
Te wszystkie zwyczaje, one są zwyczajami, myślę, pogańskimi, mającymi bardzo dużą tradycję. Aczkolwiek ta adopcja niektórych zwyczajów do kultury chrześcijańskiej była dosyć silna i często tam potem w tej ludowości mamy wplecione osoby świętych, tłumaczenie tych rytuałów na sposób chrześcijański, natomiast nie, one mają na pewno pochodzenie wcześniejsze. No wśród takich jeszcze ciekawych na pewno, które mają bardzo długą swoją tradycję, to takie rytuały, które na przykład zaopatrywały osobę zmarłą w potrzebne narzędzia, w jakieś takie elementy, nie wiem, garderoby, wyposażenia, czy czegoś, co ta osoba po prostu, czym posługiwała się na co dzień, co codziennie jej towarzyszyło, to wkładano do trumny. Dzieciom często wkładano jakieś zabawki, jakieś lalki, ale na przykład zmarłym ciężarnym wkładano wyprawkę dziecięcą do trumny. Cieśli jakieś narzędzia, których używał. Co ciekawe, na przykład pijakowi wkładano często butelkę wódki. Także odprawiano tę osobę z pełnym wyposażeniem, z taką wiarą, że po prostu ona w tamtym świecie potrzebuje tych wszystkich elementów, tych wszystkich rzeczy, które były potrzebne za życia. Często też na wsiach, tutaj to jest głównie kultura wschodu, tam Podlasie i dalej na wschód, tereny dzisiejszej Białorusi, Litwy, często zdejmowano tym osobom buty. Było to związane też z wierzeniem, że po prostu osoba, która butów nie będzie miała, ona nie będzie wracała, ta dusza nie będzie powracała do domu. A na przykład zmarłym młodym matkom, które pozostawiały sieroty w młodym wieku, czy czasem niemowlęta, często te buty właśnie celowo zakładano po to, żeby one mogły przychodzić i zaopiekować się swoim potomstwem. Także tutaj tych tradycji było dużo. Z tych charakterystycznych, takich przede wszystkim na wschodzie spotykanych, to wspólne biesiadowanie. To jest kultura z jednej strony prawosławna, znana z tego, ale nie tylko. Nie tylko takie przynoszenie na cmentarz jedzenia, czasami nawet ostatnia uczta, po prostu z trumną na cmentarzu była popularna, a później no to, co znamy jako mickiewiczowskie dziady, biesiadowanie w określonych dniach, bo to były wyznaczone konkretne święta. Nie było jedno święto, to nie tylko zaduszki, to były również święta na przykład wiosenne w okresie Wielkanocy, tam był taki wybrany dzień, więc odbywały się na cmentarzach uczty, gdzie co których kieliszek leciał dla zmarłego, był wylewany na mogiłę, również to jedzenie. Spotkałam się też z opisami takich rytuałów, gdzie wyprawiano po śmierci właśnie jakiejś osoby ze wsi ucztę, na którą wszyscy musieli przyjść. I na tej uczcie oczywiście zostawiano też miejsce dla tego zmarłego. Był talerz, było podawane jedzenie. A po uczcie pozostawiano po prostu resztki po to, żeby ten zmarły bądź jeszcze dusze jakieś towarzyszące mu mogły się tym pożywić.
Tu mi na myśl przychodzą dwa zwyczaje, które są obecne w dzisiejszych czasach, bo tak się składa, że chyba te uczty na cmentarzach to już odeszły w zapomnienie, aczkolwiek jedna z nich, to pani wspominała o tym jakby tej zastawie dla tej osoby zmarłej, no to w dzisiejszych czasach jeszcze to się ostało w zwyczajach związanych ze świętami Bożego Narodzenia. A druga sprawa, która mi przyszła na myśl, to jest zwyczaj, no w sumie ciężko to nazwać zwyczajem, na cmentarzach, a właściwie tuż przy bramach do cmentarzy, bardzo często ludzie rozstawiają się z jakimiś stanowiskami z jedzeniem. Tam można dostać nawet smalec, obwarzanki albo jakieś słodycze. Ja się tak zastanawiam, może to jest jakieś jeszcze takie echo tego takiego ucztowania ze zmarłymi. Co pani na ten temat sądzi?
Nie zastanawiałam się nad tym. Trudno mi powiedzieć, nie wiem, czy bardziej tutaj nie jednak względy ekonomiczne tutaj są głównym motorem tego jadła, tych kramów przed cmentarzami. Wydaje mi się, że to jednak to. W XIX wieku ludzie byli przekonani o obecności tych dusz. To było takie realne obcowanie. Pytał pan jeszcze wcześniej, czy te zwyczaje w jakiś sposób przedostają się również do warstw wyższych. One się przedostają, ale one są bardzo temperowane. To są jakieś takie relikty zwyczajów, ale są. Spotykamy się z tym i chociażby bywanie na cmentarzu w ogóle, przesiadywanie i tam rozmowy w XIX wieku często stawia się wokół nagrobków ławeczki po to, żeby tam pobyć. Więc to jedzenie też tam czasami się pojawiało, kiedy rodzina przychodziła. Zdecydowanie częściej w XIX wieku ludzie odwiedzali cmentarze. To były miejsca, w których bywano po prostu w celu rozmowy z tą osobą, w celu, no oczywiście w okresie żałoby, tak, takiego pożegnania. To były bardzo ważne miejsca, które były odwiedzane zdecydowanie częściej niż dziś. My dzisiaj przed świętem zmarłym biegniemy, sprzątamy i jest wtedy ruch. XIX-wieczne cmentarze były takimi, zresztą one też są piękne, w ogóle te nekropolie XIX-wieczne, one mają charakter takich ogrodów często. Były tymi miejscami, gdzie po prostu chodzono przy każdym spotkaniu rodzinnym, co niedzielę, tak, po to, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby też się zamyślić.
Tak jak pani wspominała, że się przedostają te zwyczaje jednak do tych wyższych sfer, ale są tak w jakiś sposób temperowane, to mi przyszło na myśl zwyczaje związane z Wielkanocą i ze święceniem pokarmów. Bo tak się składa, że to był prawdopodobnie zwyczaj wiejski o pochodzeniu pogańskim. A w dzisiejszych czasach, nawet jeśli ktoś jest mało wierzącą osobą, myślę, że nawet ateistą, to jednak w tą Wielką Sobotę rano biegnie do tego kościoła, żeby poświęcić te pokarmy. Więc wydaje mi się, że to jest dość dobry przykład takiego reliktu zwyczaju pogańskiego, który się przedostał praktycznie do każdej warstwy społecznej. Chciałem także zapytać o fotografię pośmiertną oraz sposoby upamiętniania zmarłych w tamtych czasach. Jakie były standardy wykonywania takowych fotografii? Kogo było stać na takie zdjęcia?
Fotografie pośmiertne, one pojawiają się powszechnie dosyć późno, to jest druga połowa wieku XIX. Natomiast samo utrwalanie wizerunku zmarłego, no to już sprawa jest zdecydowanie wcześniejsza. W XIX wieku dosyć często spotykamy się w tych warstwach powiedzmy takich mieszczańskich, ziemiańsko-arystokratycznych, z portretowaniem osoby zmarłej bezpośrednio po śmierci. Po śmierci przychodził portrecista, w zależności właśnie od zamożności rodziny, albo po prostu jakiegoś rysownika wołano, po to, żeby zdjął portret tej osoby zmarłej. I ten portret później był w honorowym miejscu wieszany, bardzo istotny dla rodziny. Jeśli chodzi o fotografię, to faktycznie ta fotografia funeralna, ona zaczyna być modna. Ona zyskuje dużą popularność. Nie taką na ziemiach polskich. Muszę panu powiedzieć, że jednak na ziemiach polskich aż taką popularnością się nie cieszyła, aczkolwiek tak, spotykamy fotografię funeralną i to są warstwy wyższe. To jest ziemiaństwo, burżuazja, arystokracja i tam z tym możemy się spotkać. Natomiast gdzie ona się rozwinęła najmocniej, to jest Europa Zachodnia. I tutaj muszę powiedzieć, że niektóre zwyczaje dotyczące tej fotografii mogą dzisiaj nas nawet przerażać i są takie makabryczne, ponieważ fotografowie stylizowali te osoby zmarłe na żywe. Bardzo często wykonywano takie fotografie dzieciom, zmarłym dzieciom. Więc te dzieci sadzano, ubierano, często sadzano w grupie z żywymi dziećmi. Tam rodzeństwo było, przytrzymywało zmarłe już dziecko, otwierano oczy. Także sam proces tego fotografowania dzisiaj nas przejmuje. Widzimy tutaj taką makabreskę. Ale jeśli przyjrzymy się bliżej temu procederowi, jeśli zadamy pytanie też dlaczego, to można to w jakiś sposób usprawiedliwić. Śmiertelność dzieci w XIX wieku była dosyć duża, natomiast możliwości też robienia fotografii, ten daguerotyp, no on pojawia się późno i jest bardzo drogi, tak naprawdę mało osób może z tego korzystać. Rodziny się fotografują rzadko, są to wyjątkowe okazje i też tylko te grupy zamożniejsze. W związku z tym, żeby zachować obraz zmarłej osoby, dziecka, którego rodzice już więcej nie zobaczą, a które nie miało okazji mieć fotografii czy portretu wcześniej, w związku z tym no, decydowano się dla zachowania właśnie pamięci, dla memoryzacji na tego typu proceder.
Czym różnił się proces umierania kobiety w XIX wieku od umierania mężczyzny? Jak wyglądało to zróżnicowanie kulturowo-obyczajowe?
Śmierć mężczyzny zawsze była śmiercią, która budziła większe przejęcie w rodzinie. Też źle może to brzmi, ale mężczyzna w XIX wieku pod względem prawnym, ale też obyczajowym był osobą, która zarządza majątkiem, która zarządza właściwie całą rodziną. W związku z tym śmierć mężczyzny wiązała się z pewnym podziałem, tak, z tymi słowami ostatniej woli. I bardzo często widzimy tego mężczyznę, który umiera właśnie w otoczeniu rodziny, synów. Oni być może już się kłócą o schedę po tym ojcu, ale wszyscy przy nim są i do końca słuchają tego ostatniego słowa. Więc tu wskazuje się na to, chociaż ja z różnymi dokumentami się spotkałam i nie mogę do końca powiedzieć, że ta różnica jest aż tak duża, bo to też dużo zależało i od grupy społecznej, od danego środowiska i to są też takie indywidualne przypadki. Natomiast generalizując, tak, śmierć mężczyzny to była śmierć osoby, gdzie łóżko otaczają bliscy, dalsi troszeczkę krewni. Jest to duże zainteresowanie i takie uroczyste pożegnanie. Natomiast śmierć kobiety jest śmiercią mniej doniosłą w rodzinie. Nie mogę powiedzieć, że jest to śmierć samotna, bo również bliscy znajdują się wokół. Natomiast matka umiera, powiedziałabym tak, ciszej. Żona, matka, te kobiety umierają ciszej. One nie przekazują tutaj tych najważniejszych informacji. Bardziej w opisach śmierci kobiet spotykana jest ocena jej życia przez pryzmat tych ideałów XIX wieku, czyli bogobojności, bycia dobrą matką, dobrą patriotką. To się podkreśla często. No i jest tam już takie mniejsze zainteresowanie.
Czy śmierć w pojedynkach była czymś popularnym w tamtych czasach?
Tak, jak najbardziej. Pojedynki się zdarzały i do tej śmierci w pojedynkach często dochodziło. Pojedynki, honorowe pojedynki w XIX wieku, zwłaszcza w pierwszej, bo może druga połowa to już nie, ale w pierwszej połowie XIX wieku są spotykane. One oczywiście były prawnie zakazane, w związku z tym na pojedynki wybierano miejsca odludne. Często te pory to były takie nad ranem, miejsca, gdzie raczej nikogo się nie spotka, z dala od jakichś służb miejskich, jakiejś milicji czy służb porządkowych. Więc tak, zdarzały się pojedynki honorowe. Najczęściej w pojedynkach brały udział osoby młode i to też dotyczy, pojedynki dotyczą wyłącznie elit. I tutaj nawet powiem prawie wyłącznie arystokracji.
Bardzo dziękuję za wywiad. To był Krzysztof Buzderewicz z Radia UWM-FM. Rozmawiałem z panią dr Marią Korybut-Marciniak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.